Witajcie serdecznie. Na początku chciałbym przeprosić, gdyż może mi się zdarzyć trochę kaszlnięcia albo coś, bo niestety zeszły tydzień spędziłem w łóżku, siedząc w domu. Teoretycznie czasami jest dobry odpoczynek, ale tydzień leżenia w łóżku to trochę już za dużo. Przynajmniej dla mnie już było na końcu za dużo i mimo, że może nie było najlepiej, to już wolałem wyjść z domu, żeby się ruszyć. Ale już jest dobrze i tylko czasami może się zdarzyć. Dlatego też ten mikrofon, żeby nagle nie było jakichś wielkich wydarzeń. Chciałbym zacząć od pewnego przysłowia, które myślę, że wszyscy znamy, bo gdzieś tam na polskim w ogóle w życiu było i w sumie jest prawdziwe. Nie jest zapisane w Biblii, ale gdzieś odnosi się do tego, co Biblia mówi. Kto z kim przystaje, takim się staje. Gdzieś mamy to przysłowie, uważam, chyba jest za prawdziwe. I dobrze jest, kiedy my mamy wpływ na innych. Dobrze jest, kiedy ludzie, którzy powinni mieć wpływ, mają wpływ na nas. Źle jednak jest, kiedy ludzie, którzy nie powinni mieć na nas wpływu, mają na nas go, ale o tym później. Społeczeństwo teraz można przyrównać do takiej windy. Myślę, że każdy z was jechał windą. Nie wiem, czy w domach macie. Jeśli mieszkacie w wieżowcach na południu lub pod Zamczu, to w domu macie windę. Jeśli w innych budynkach, to raczej nie, mimo że czasami może by się przydała. Ale społeczeństwo można przyrównać do takiej windy. Czasami jest tłoczno, czasami się jedzie samemu. Nawet jak jest tłoczno i jedziemy, to rzadko utrzymujemy z kimś jakiś kontakt wzrokowy, bo jest to takie trochę peszące. Jeśli chodzi do windy z obcymi osobami, to każdy gdzieś tam się patrzy w jakiś punkt sufitu, czegokolwiek. Ewentualnie najczęściej się patrzymy na cyferki, które się zmieniają, co by już oczekiwać, że będziemy na dobrym piętrze i wysiąść na tym dobrym. Bo jak się wysiądzie na złym, to potem są problemy. I tak jak kiedyś miałem staż we Wrocławiu i wysiadłem przez pomyłkę na złym piętrze, a był problem taki, że żeby się dostać potem do wind lub przejść schodami, trzeba było mieć kartę z odpowiednim dostępem. Mój dostęp nie obejmował tego piętra i musiałem poczekać, aż jacyś inni ludzie będą jechać, żebym mógł zjechać na dół i wjechać z powrotem na swoje piętro. Także takie rzeczy mogą być, różnie się skończyć. Ale kiedy na przykład ludzie wchodzą do windy i nawet rozmawiają normalnie, to gdzieś w windzie jest taka jakaś prywatność i nawet się te rozmowy trochę ścisza. I mówi się trochę ciszej. Można być w otoczeniu ludzi, bardzo blisko tak naprawdę, bo windy z reguły są małe, chyba że to jakaś winda w Ikei, ale z reguły windy są pomieszczeniem, nie wiem, 2 metry na 3 metry lub jakoś tak. I są małe, ale obcy ludzie wchodzą do windy, są bardzo blisko siebie i obcy ludzie wychodzą z windy. Interakcja jest co najwyżej, czasami jeśli to są jakieś w domach, w blokach, to wtedy powie się dzień dobry, do widzenia. Czasami w windach, jakichś biurowcach też to się zdarzy, ale ogólnie nie ma żadnej interakcji za bardzo. Każdy ma swój przycisk, swoje pięterko, na które chce wjechać. Może to być wspólne piętro, ale to nie oznacza, że coś się zmieni. I chciałbym wierzyć, że Kościół nie jest taką windą, że Kościół nigdy nie będzie miejscem, do którego się wejdzie, będzie się blisko z innym człowiekiem, bo jakby nie było, w ławce czasami siedzimy 15 centymetrów od siebie, małżeństwa czasami siadają już w ogóle tak ramię w ramię, nawet się obejmą, czasami nie, okej, ale ogólnie gdzieś mamy te odległości bliskie do siebie. I chciałbym być tego przekonany, i nie zawsze jestem niestety tego przekonany, że Kościół będzie miejscem, a w którym wejdziemy, dokona się pewna zmiana i wyjdziemy. Że nie będzie to miejsce, w którym, tak jak czasami idziemy do teatru i czasami jest to wielkie wyjście, się wystroimy, bo do teatru trzeba pójść wystrojonym, czy do jakiejś opery, żeby nie odstawać jakoś tam wyglądowo od tych ludzi, siądziemy, oglądniemy, przeżyjemy to katarzis, czy jakąś zmianę, coś się w nas stanie. A następnie zabijemy brawo, bo będzie koniec, się ktoś ukłoni na środku i wyjdziemy bez żadnej interakcji z innymi widzami. Czasami są robione kluby dyskusyjne po takich przedstawieniach, to wtedy jakaś interakcja jest, ale no, nie o to chodzi. Ja chciałbym wam powiedzieć dzisiaj o człowieku, który nie miał windy, bo w jego czasach windy jeszcze nie było, ale miał pewne pomysły, jak zrobić, żeby było dobrze. Chcę wam powiedzieć o Pawle. Pawle, który kształcił się na człowieka uczonego. Najpierw prześladował chrześcijan, potem się spotkał z Bogiem, aby potem być misjonarzem i zdobywać ludzi na całym ówczesnym znanym świecie. I podróżować tam, gdzie inni może się bali, gdzie inni nie chcieli dojść, gdzie mieli jakieś opory, że to przecież to nie są Żydzi, a Paweł akurat szedł tam, żeby zwiastować ludziom dobrą nowinę. I ciekawe jest to, że wszędzie, gdzie pojechał, zostawiał ludzi, którzy prowadzili potem ten kościół. Miał z nimi relacje, bo jak są później, czytamy listy. Z reguły jest pozdrówcie tego i tego, pamiętam o tym i o tym. I on podaje konkretnie ludzi, nie rzuca tylko pozdrówcie tych Rzymian mieszkających tam, albo pozdrówcie kogoś innego mieszkającego gdzieś, tylko o grupie, ale mówi też o konkretnych osobach, z którymi na pewno nawiązał relacje. I przeczytajmy w pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, od wersetu 6 do, czy 5? Od 5, dobra. Nigdy nie uciekaliśmy się do pochlebstw, o czym wiecie, ani nie powodowała nami skryta chciwość, ani czego Bóg jest świadkiem, nie szukaliśmy uznania u ludzi, czy to u was, czy gdzie indziej. I choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy oczekiwać respektu, byliśmy wśród was bezpośredni, jak karmiąca matka. Zatroskana o swe dzieci. I przywiązaliśmy się do was tak bardzo, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Bożą dobrą nowinę, ale także poświęcić własne dusze, do tego stopnia was pokochaliśmy. I myślę, tu jest taka, w tym krótkim fragmencie, który jest na początku pierwszego listu do Tesaloniczan, prawie początku. Jest zawarte kilka recept, jak to zrobić, żeby relacje były dobre. I żeby relacje pomiędzy ludźmi nie polegały na tej windzie, że wchodzę i wychodzę i koniec. Tylko, że wchodzę, spotykam człowieka i wychodzę innym. Bo oprócz tego, że tutaj na miejscu działa Bóg i jest to odczuwalne w różny sposób. Oprócz tego dzieją się różne inne rzeczy. I czasami jest tak, że osoba, która przyjdzie pierwszy raz tutaj, siądzie sobie w ławce i może zapamiętać, jakie będą śpiewane pieśni, albo niekoniecznie. Może zapamiętać, jakie będzie, o czym będzie kazanie, albo też niekoniecznie, bo może pierwszy raz będzie słyszała kazanie, które trwa dłużej niż 15 minut i czasami trwa nawet 45 minut lub dłużej. I może nie zapamiętać do końca, o czym było, ale zapamięta atmosferę. Zapamięta na pewno to, jak ludzie się do siebie odnoszą, to jak my chociażby mówimy do siebie, jak się zwracamy. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą jest ważna w relacjach, dobrych relacjach, jest to, żeby dzielić swoje potrzeby z innymi. Tutaj jest przyrównane, apostoł Paweł się przyrównał do karmiącej matki. On przybywał do różnych miast i dawał z siebie to, co miał najlepsze. Jeśli jest mama, która karmi, to ona oddaje tak naprawdę strasznie dużo siebie. Poza tym fizycznym mlekiem chociażby, które oddaje, co też pozbawia jej pewnych rzeczy, ale również też chociażby poświęca swój czas, którego czasami w nocy jest wtedy mało, swoje wyspanie i tak dalej. I to wszystko poświęca dla dziecka. I tak samo właśnie tutaj apostoł Paweł się przyrównuje do takiej matki. Myślę, że potrzeba osoby obok, tak jak teraz siedzicie w ławkach, i czy obok was siedzi wasz małżonek, czy może siedzi osoba, z którą już się znacie od dawna, lub wasze dziecko, lub jeszcze inna osoba, a może siedzi obok was osoba, której nie znacie, albo siedzicie samemu, ale widzicie w dali osobę, którą znacie. Myślę, że potrzeba w ogóle mienia osób dookoła jest bardzo ważna. Bo tak jak Adam w raju miał super życie, można powiedzieć. Bóg mu dał to, co najlepsze. I na końcu Bóg zauważył, że Adamowi czegoś brakuje. Dał mu Ewę, żonę jego, ale brakowało mu drugiego człowieka, z którym mógłby to wszystko dobre dzielić. I również to wszystko złe, bo znaczy wtedy jeszcze w raju nie, ale już później, jak zostaje wygnani z Edenu, to również to, co było złe, też musiał z nią dzielić. I niezależnie od tego, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami, czy wolimy sobie posiedzieć z książką na kanapie, pod kocykiem, z herbatą w ręku i w sumie nie potrzebujemy za dużo ludzi dookoła. Czy wolimy się otaczać dużą ilością ludzi i wtedy odpoczywamy i to jest dobre też. Myślę, że potrzebujemy ludzi w różnym zakresie. W różnych momentach, w różnym stopniu potrzebujemy tych ludzi. Myślę, że to jest takie wpisane w nasze DNA. I warto jest się dzielić różnymi rzeczami, dobrymi i złymi, z innymi ludźmi, ale nie wykorzystywać potrzeb tych ludzi. Żeby przypadkiem to, że wejdziemy w jakąś bliższą relację z kimś i dajmy na to, Dawid powie mi o swoim jakimś problemie, jakiejś potrzebie, to nigdy moją jakby myślą nie może być to, dobra, to komu ja teraz to powiem, żeby było ciekawie, bo pewnie to jest w ogóle bez sensu, co on myśli. Jak ja, nie wiem, powiem Jurkowi, no to się zrobi jazda po całym kościele. Nie może być w ogóle czegoś takiego. I myślę, że to jest ważne, żeby nie wykorzystywać potrzeb innych, ich problemów przeciwko nim. Nie ma czegoś takiego, że są łatwe relacje, że w otaczającym nas świecie idziemy po prostu ulicą i potykamy się o jakąś dobrą relację. Nie ma czegoś takiego, że one że je się zrobić da, tak jak zupki chińskie, w 5 minut lub nawet mniej, w zależności od tego, kto wali jaki makaron, czy miększy, czy twardszy. Dobre relacje niestety są budowane w czasie, w dłuższym lub krótszym, w zależności od tego, jak z kim się łatwiej komunikujemy, ale dobra relacja potrzebuje czasu, wysiłku. To wymaga, żebyśmy pracowali nad sobą, bo czasami potrzeba tej drugiej osoby może być ciężka dla nas, może być niewygodna, bo będzie w nieodpowiednim czasie dla nas, ale warto jest, żeby w tym wytrwać. Druga rzecz to jest, żeby interesować się innymi. Ludzi nie obchodzi tego, ile my wiemy, jak dużo wiedzy zdobyliśmy, dopóki nie wiedzą, jak bardzo nam na nich zależy. Kiedy wiemy, że komuś zależy na nas, chociażby jego radę, jego dobre słowo przyjmujemy kompletnie inaczej. Jego nawet napomnienie, wtedy, kiedy coś jest źle i wtedy, kiedy powinniśmy coś zmienić, też przyjmujemy kompletnie inaczej. I chociażby najprostszy przykład. Siedzimy w jakichś tam swoich miejscach tutaj w kościele i wiemy, kto mniej więcej obok nas siedzi. Ja wiem na przykład, że teoretycznie przede mną siedzi albo Paweł, albo Karolina, bo wyświetlają. I teraz nagle ich nie ma w kościele. Mam dwa wyjścia. Albo powiedzieć, a co mnie to? Albo zadzwonić do nich i się zainteresować, co się stało, że ciebie nie było, bo zawsze jesteś. Czy może w czymś ci mogę pomóc? Ale to też działa w dwie strony. Bo jeśli nas nie ma, to warto z jakiegoś powodu. Mam jakiś na przykład gorszy okres i coś się dzieje, to wtedy warto też zadzwonić do osoby, której ufamy, z którą mamy dobrą relację i powiedzieć, sorry Dawid, że cię wywołuję tak cały czas, Dawid, pomóż się o mnie albo pomóż mi w jakiś sposób. I to działa właśnie w te dwie strony. Powinno działać. Dobrze byłoby, żebyśmy dzielili swoje życie, ale dzielić swoje życie to nie znaczy tylko spotkać się na kawę godzinę, raz na 3 tygodnie. Czasami dzielenie swojego życia to są o wiele dłuższe rozmowy, które się kończą na przykład o 2 w nocy. Ale przynoszą fajne efekty i możemy wtedy poznać kogoś tak bardziej, a możemy widzieć, jak on zdejmie tą maskę, którą każdy z nas jakąś maskę nosi, myślę. A wtedy możemy poznać, co ta osoba czuje, co ona myśli. I Paweł kochał ludzi, ale nie traktował ich jako środku do celu. Nie znajdziemy chyba za bardzo miejsca, żeby on się szczycił, jaki to on jest super, bo dzięki jego służbie nawróciło się tyle ludzi. to byli ludzie, którym on poświęcał czas, pisał do nich, podróżował, odwiedzał ich również. I jest coś takiego też, że Paweł okazywał, myślę, im uczucia, bo nie da się okazywać zainteresowania bez uczuć. Bo co to by było, jakbym ja przyszedł rano i powiedział do mamy: mamo, rodzicielko, tak w nocy przyszła mnie myśl, że cię kocham. Mhm, spoko, fajnie, ale w tym nie było jakby w ogóle życia. Znaczy, chyba żebym miał taki sposób mówienia, ale jak znacie mnie, no to ja aż tak nie mówię. Myślę, że o wiele bardziej by było, jeśli bym po prostu wpadł do domu z pracy i coś i powiedział: kocham cię, dziękuję ci za coś. I to by było bardziej prawdziwe i realistyczne. I bo miłość i zainteresowanie to nie jest tylko to, co my powiemy. To nie jest tylko to, że powiemy: chcę spędzać z tobą czas. Tylko to jest to, w którym, to jest miejsce, w którym my poświęcamy coś naszego, nasz czas, ale również nasze czyny, naszą siłę, różne rzeczy. Czasami jest tak, że myślę, że tutaj, jak jesteśmy zebrani, początkiem naszej w ogóle znajomości mimo wszystko był Jezus. I może z niektórymi byśmy się spotkali w jakichś innych miejscach, w różnych okolicznościach. Ale strzelam, że w większości raczej byśmy się w ogóle nie znali, gdyby nie było sprawcy i dokończyciela wiary, Jezusa, który pokazał nam tą najlepszy przykład relacji. I tak jak kiedyś zastanawialiśmy się ze znajomymi, czy byśmy się spotykali, gdybyśmy nie chodzili do kościoła. Czy byśmy w ogóle się spotykali. I czasami odpowiedź była nie tak fajna, jakbyśmy jej chcieli oczekiwać. Ale myślę, że jest to ważne, żeby budować znajomości w Kościele również na tym dobrym fundamencie, zaczynając od Jezusa i w sumie na nim kończąc też. To nie jest gwarant, że nasza relacja będzie super z drugą osobą, że ona będzie trwać do końca, że tylko się poznaliśmy w Kościele, ale to jest rzecz, którą myślę, że pozwala budować tą relację na innym poziomie. Bo tak jak, nie wiem, ze znajomymi, których miałem w liceum, mogłem porozmawiać o różnych rzeczach, ale kiedy dochodziło do rozmów o temat wiary, to już nie do końca miałem z nimi te rzeczy wspólne. Tutaj, myślę, jesteśmy w innym trochę środowisku. Bo tutaj, na tym miejscu, spotykają się ludzie o przeróżnym statusie, o różnych poglądach. Mamy różne poglądy na różne rzeczy. O różnym majątkowym statusie, ale spotkałem się tu z powodu Jezusa. I w tych relacjach myślę, że musimy być po prostu autentyczni. I tak jak tu Paweł mówił, że on chciał w wersecie 8, że nie tylko chciał przekazać Bożą dobrą nowinę, ale także poświęcić własne dusze. Do tego stopnia was pokochaliśmy. I myślę, że to jest jakby klucz relacji w Kościele. Że nie tylko okażemy takie amerykańskie zainteresowanie typu: co u ciebie słychać? Dobrze. A co u ciebie? Też dobrze. Tylko, że okażemy to takie prawdziwe zainteresowanie. Wtedy, kiedy maski zejdą z naszych twarzy i poznamy tak naprawdę tą drugą osobę. I czy teraz pytanie, czy to znaczy, że teraz z każdą osobą w naszym kościele musimy mieć tak super relacje? Odpowiedź brzmi nie, bo nie jest to po prostu możliwe. Nie jesteśmy w stanie mieć aż tak wielkiej ilości bliskich, znajomych, przyjaciół, po prostu z ograniczeń czasowych, możliwości naszego ciała i tak dalej. Ale myślę, że jest to ważne, żeby znaleźć sobie kilka osób, z którymi możemy mieć taką prawdziwą, głęboką relację, opartą na Bogu, opartą na Jego wartościach, tak żebyśmy mogli również razem wzrastać. I myślę, że relacja z Chrystusem uczy nas, jakie powinniśmy mieć relacje z innymi ludźmi. To, jak Bóg się podzielił z nami, swoim Synem, Jego życiem, Jezus pokazywał swoim życiem uczniom, jak mają żyć tak naprawdę, bo przebywali z Nim przez 3 lata, chodząc, jedząc, śpiąc i tak dalej. Wszystko robili razem, czasami się rozdzielali, ale Jezus pokazywał im, jak mają żyć. I myślę, że to jest klucz do tego, jak powinny relacje prawdziwie wyglądać. I to też nie chodzi o to, żebyśmy teraz nagle zamieszkamy w jednym szalonym domu i będziemy w jednym domu żyć, bo to byśmy stworzyli wioskę Amiszów. A myślę, że przeznaczeniem naszym nie jest, żebyśmy się zamknęli w pięknym, nawet złotym pałacu, ale żebyśmy wychodzili na zewnątrz stąd. I tak jak Chrystus podzielił się swoim życiem, a rozmawiał ze swoimi uczniami o naprawdę różnych rzeczach, dotyczących chociażby wieczności, ale również teraźniejszości, w której oni byli. Jezus robił to autentycznie. I myślę, że to jest klucz w ogóle relacji, do czego my zostaliśmy powołani. Do tego, żeby być autentycznymi w tych relacjach, być otwartymi na drugiego człowieka, który siedzi obok, albo na drugim końcu kościoła, bo dlaczego by i nie. Ale żebyśmy byli otwarci po prostu na drugich ludzi. Niezależnie od tego, kim oni są, co z sobą przenoszą, z jakim bagażem, bo czasami możemy się naprawdę zdziwić, jak kogoś bardziej poznamy, ile w nim jest wspaniałych rzeczy. I pomódlmy się o to, bo myślę, że w ogóle podstawą jedną z kolejnych podstaw, bo podstawą jest Jezus i Bóg i na nim powinniśmy budować nasz Kościół, ale jedną z rzeczy, która będzie go wzmacniała, będą również relacje pomiędzy nami. Bo wtedy łatwiej przyjść do kogoś i powiedzieć, mam problem. Łatwiej przyjść i powiedzieć, nie radzę sobie z tym, pomóż, albo pomóc się o mnie też. Ale do tego potrzebne są właśnie bliższe relacje. Więc pomódlmy się o to, żeby Bóg nas spajał w taki jeden kościół, którym jesteśmy, a żeby on był silny i żeby nic go nie przemogło. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty powołujesz nas do relacji. Dałeś nam przykład swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, bo tak nas umiłował. I Panie Boże, my chcemy wyrażać miłość do Ciebie, wdzięczność, kochając innych ludzi. I tak jak jest napisane w Biblii, że nie można mówić, że kochamy Boga, jeśli nie kochamy innych ludzi. I to ja nie chcę, żeby to były puste słowa. Puste słowa, które tylko gdzieś rzucimy na wiatr. Ale ja chciałbym, żeby to były słowa, które przynoszą naprawdę życie. Które będą pomagały w trudnych chwilach. Że te relacje, które będziemy budować teraz, kiedy jest wszystko okej, będą pomagały w tym momencie, w którym będziemy przechodzić jakieś próby, kiedy będziemy przechodzić różne doświadczenia. I Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty powołujesz nas do tego, dajesz nam miłość, wlewasz w nasze serca, otwieraj nasze oczy na drugich ludzi, na ludzi, których może widzimy od zawsze w tym kościele, ale też na ludzi, których widzimy od niedawna. Panie Boże, otwieraj nas, otwieraj nasze serca, żebyśmy, Panie, siali Twoje słowo i żebyśmy mogli razem wzrastać. Amen.